Wielkie firmy wciąż nie mają dobrego pomysłu na to, czym ma być Metaverse, zmieszanie rzeczywistości prawdziwej z cyfrową. Wizja Marka Zuckerberga sprzed 2 lat jest już praktycznie martwa, a Apple po prezentacji swoich nowych okularów stało się obiektem żartów. Na co liczą szefowie Apple, wypuszczając właśnie teraz okulary rozszerzonej rzeczywistości? Czy Apple straciło swoje czucie przyszłości technologii? Cześć, z tej strony Bartosz Paszcza, jestem analitykiem danych i analitykiem technologii. W mediach mówię i piszę też o plusach i minusach rozwoju technologicznego. A część z Was kojarzyć może mnie na przykład z poprzedniego podcastu, czyli z CepTechu. Tutaj, w podcaście, w którym Paszcza paszczą mówi o technologiach, ruszymy w podróż przez trwającą erę techniki, od pierwszej maszyny parowej po komputery kwantowe i jeszcze dalej. Zapraszam. Zabawne jest już to, że Apple właśnie teraz ogłosił swoje okulary rozszerzonej rzeczywistości. Tak mniej więcej, może rok temu, po tym jak wygasł ten szczyt hypu na Metaverse, NFT, Web3 i tak dalej. Ogłoszony 2 lata temu przez Marka Zuckerberga projekt Metaversu jest, jak już wspominałem we wstępie, właściwie martwy, bo owszem, Meta ma 80% udziału w rynku okularów wirtualnej rzeczywistości, ale to nic nie znaczy, to o niczym nie świadczy, jak śpiewał pewien raper, bo Wall Street Journal wskazuje, że ponad połowa okularów Oculus po pół roku od zakupu nie jest już aktywnie używana, ląduje gdzieś na dnie szaf obok nieużywanych rolek, a sama sprzedaż według raportu firmy IDC spadła o ponad 50% rok do roku. Co więcej, Google zaledwie w marcu, parę miesięcy temu, ogłosił koniec sprzedaży Google Glass, okularów, które w 2014 roku były prekursorami tego rozszerzania rzeczywistości o wirtualną warstwę. Czy Apple spóźniło się na imprezę, wpadając do sali gdzieś nad ranem, gdy zamiast żywych tańców przy stolikach snuje się tylko paru zmęczonych życiem niedobitków? Wydaje mi się, że nie. Wielkie firmy wcale nie liczą na to, że to ich wizja metaversu okaże się sukcesem. Według mnie to raczej pewna polisa ubezpieczeniowa. Jeśli wirtualna czy wzbogacona rzeczywistość stanie się kolejnym etapem ewolucji tej relacji człowieka z komputerem, one nie chcą tego przegapić. I według mnie mają pewne argumenty, żeby wskazywać, że rozszerzona rzeczywistość faktycznie będzie kolejnym interfejsem między człowiekiem a komputerem, choć od czasu, kiedy pojawił się ChatGPT, pojawiły się także argumenty przeciwko temu. Ale zacznijmy od tego, czym jest Metaverse. Nie chcę pełnej definicji, bo na pewno dla osób, które się tym interesują, jest już ona jasna, a te, które się tym nie interesują, pewnie nie włączyły nawet odcinka. Ale w tej wizji Metaversu, najszerzej ujmując, chodzi o poszerzenie rzeczywistości o warstwę cyfrową lub całkowite przeniesienie się do wirtualnej rzeczywistości. To hasło weszło do takiego powszechnego użycia, rzucone przez Marka Zuckerberga w rozmowie z Casey'em Newtonem.
You know, the metaverse is a vision that spans many companies, the whole industry. I mean, you can kind of think about it as successor to the mobile internet. And it's certainly not something that any one company is going to build, but I think a big part of our next chapter is going to hopefully be contributing to building that in partnership with a lot of other companies and creators and developers. But you can kind of think about the metaverse as an embodied internet, right? Where instead of just viewing content, you are in it and you feel present with other people, like as if you're in other places, having different experiences that you couldn't necessarily do on a 2D app or web page, like dancing, you know, for example.
Wizja łączenia nakładki wirtualnej ze światem realnym jest oczywiście starsza, nawet wśród samego Big Techu. Najpierw były okulary Google Glass, jeśli je jeszcze pamiętacie. Ich wejście na rynek było opóźniane parokrotnie, ale w końcu pojawiły się w roku 2014. Miały nagrywającą wszystko wokół kamerę, co oczywiście wywoływało kontrowersje ze względu na prywatność, a na wewnętrznej stronie okularowego szkiełka wyświetlały treści. Co więcej, nie weszły na rynek jako produkt dostępny masom, były dostępne w ograniczonej ilości, pewnej ograniczonej liczbie odbiorców. I właśnie co ciekawe, te 9 lat później, w marcu 2013 roku, Google zdecydowało o zakończeniu sprzedaży najnowszego modelu Google Glass. Wsparcie potrwa jeszcze parę miesięcy, ale również jest wygaszane. Parę lat później pojawiły się jeszcze okulary HoloLens od Microsoftu, działające trochę inaczej, ale również wzbogacające rzeczywistość, i one w tym wzbogacaniu pozwalały wyświetlać treści jakby wewnątrz prawdziwej rzeczywistości, na przykład na ścianach naszego domu, czy jakieś modele 3D postawione na stoliku, przy którym siedzimy. To narzędzie od Microsoftu również skierowane jest raczej do profesjonalistów, do wąskiego grona specjalistów, którym może się ono przydać, takich jak inżynierowie dużych konstrukcji czy architekci. Apple pracę nad swoimi urządzeniami rozszerzonej rzeczywistości rozpoczął podobno 7 lat temu. Wyglądają one o wiele bardziej jak przerośnięte narciarskie gogle niż okulary od Google'a. Mają wielki na pół głowy pas, trzymający to całe ustrojstwo na głowie, ale potrafią, podobnie jak HoloLens, nakładać obraz na dowolne miejsce w przestrzeni wokół nas. No i chyba ich największą zaletą dzisiaj jest, że dzięki tym okularom zawsze będziemy mogli wygrać ze szwagrem konkurencję na liczbę cali w naszym telewizorze. Wystarczy, że w tych okularach dowolnie rozciągniemy sobie rozmiar ekranu wyświetlanego na ścianie. To może kiepski żart z produktu Apple, ale żartów było o wiele, wiele więcej i to nie jest normalna sytuacja. Zazwyczaj nowe produkty Apple wywołują raczej spekulacje, czy to nowy rynek, czy to kolejna wielka rzecz w technologicznym postępie. Tutaj zdominowały przekaz żarty. Na przykład firma w czasie prezentacji przedstawiła obraz przeszłości, w której rodzic siedzi w wielkich goglach, oglądając bawiące się dzieci. Według Apple dzięki okularom może nagrywać tą scenkę, żeby zachować wspaniałe wspomnienia na zawsze. Szkoda tylko, że z perspektywy dziecka w tych wspomnieniach rodzica twarz będzie zasłonięta wielkimi narciarskimi goglami, być może z wyświetlonymi sztucznymi oczami na tych okularach. No i to chyba nieco odbiera radość z przeżywania tych wspomnień na żywo, nie wspominając już o tym, że raczej nie pomaga budować rodzicowi więzi z dzieckiem. Z kolei inni śmiali się, że to fantastyczne narzędzie do wyleczenia uzależnienia dzieci od smartfonów i tabletów. W końcu będą mogli znów mieć wspólne rodzinne obiadki. No i dołączyli do tego tweeta takie zdjęcie. Każdy siedzi przy stole w wielkich goglach od Apple'a i tak naprawdę przebywa w swoim świecie, natomiast w teorii siedzimy, prawda, obok siebie. Ale ruch Apple jest zastanawiający. To firma rzadko zaliczająca spektakularne wpadki. O ile reszta Big Techu ma takie podejście eksperymentalne, często wypuszcza produkty, które później kasuje, Apple było zawsze inne. Od powrotu Jobsa do władzy nad firmą, a szczególnie już od czasu powstania iPhone'a, unosi się nad firmą aura takich ludzi przewidujących przyszłość. Nawet jeśli ich produkty finalnie nie podbijają całego świata, tak stało się na przykład z iPadem, to jednak znajdują sobie jakąś swoją użyteczną niszę, stają się w niej punktem odniesienia. Więc czy atmosfera Becky z okularów Vision Pro oznacza, że pierwszy raz od dekad Apple po prostu wtopiło? Raczej nie. Dlatego, że Apple nie liczy na komercyjny sukces okularów. Apple Vision Pro kosztować będzie bagatela ponad $3000. Firma raczej nie planuje wytwarzać go w dużych ilościach. Chcą podobno sprzedawać mniej niż 1 000 000 egzemplarzy rocznie, czyli dla jasności ponad 200 razy mniej niż rocznie sprzedaje się iPhone'ów. To raczej demonstrator technologii, który ma trafić do zajawkowiczów, do deweloperów, do startupowców, a nie produkt, który ma porwać masy. Według mnie Apple przyznaje, zresztą podobnie do wcześniejszych wypowiedzi Marka Zuckerberga, że wymyślone przez nich pomysły na wykorzystanie tej rozszerzonej rzeczywistości to jeszcze nie jest to. I w zamian te wielkie firmy liczą na to, że dostarczą technologiczną platformę, na której inni zbudują produkty i dopiero te produkty trafią w serca ludzi. Trochę inaczej na to patrząc, myślę, że Apple chce powtórzyć manewr z App Store'em, który pozwolił iPhone'owi zamienić się z produktu przełomowego w absolutnie podstawowe narzędzie interakcji człowieka z komputerem. Coś, co nosimy non-stop w kieszeniach, gdzie przenieśliśmy właściwie całość naszego cyfrowego życia. Oczywiście podobną wizję kreślił Mark Zuckerberg, mówiąc o tym, że jego firma sama nie zbuduje metaversu, że ma nadzieję być jednym z istotnych partnerów, pomagających budować go innym. No ale pod tą wizją kryje się założenie, kryje się nadzieja tych wielkich firm technologicznych, że ludzie w ogóle potrzebują na głowę pakować kilkaset gram ciężaru i nosić to przez dużą część dnia. Więc czy to założenie jest słuszne. I tutaj warto spojrzeć na historię interakcji człowieka z komputerem. Zaczęło się od kart perforowanych, których wycinane dziurkaczem w odpowiednich miejscach dziury pozwalały wprowadzić do wielkiej, pełnej lamp elektronowych maszyny konkretne dane, żeby później uzyskać wynik jakichś obliczeń. Z czasem, gdzieś w latach 60. upowszechnił się dużo bardziej naturalny koncept interakcji z komputerem. Ktoś wpadł na to, żeby do komputerów podłączyć klawiatury znane już z maszyn do pisania. Więc ludzie siedzieli przed terminalem z klawiaturą, pisali tam konkretne komendy, który to terminal komunikował z wielkimi jeszcze wówczas komputerami, a odpowiedź przychodziła i była drukowana na drukarce. Kolejna rewolucja nadeszła w roku 1968. Zaprezentował ją na scenie na konferencji w San Francisco zapomniany później Douglas Engelbart. O czym więcej opowiem w odcinku o tym, co naprawdę rewolucjonizuje ChatGPT. Było to bardzo wizjonerskie wystąpienie. Dość powiedzieć, że zabrało ponad 10 lat pracy wdrożenie tych jego pomysłów w życie. Engelbart wynalazł i pokazał wówczas mysz komputerową, pokazał jak ułatwia pracę użytkownika graficzny interfejs, czyli te okienka, które już znamy, po których możemy klikać. Wreszcie zaprezentował nawet prawdziwą, działającą wideokonferencję. Steve Jobs i Bill Gates pod koniec lat 70., czyli 10 lat później, stworzyli dopiero komputery i systemy operacyjne z graficznym interfejsem. I wtedy nastała kolejna rewolucja, bo wreszcie nie tylko znający komputerowe języki programowania, ale przeciętni zjadacze chleba mogli nauczyć się korzystać z elektronowych mózgów. Pojawiły się arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu, edytory grafiki. Dzięki monitorowi, grafice, myszy, PC stał się narzędziem faktycznie osobistym i masowym, do którego już dekadę później podłączono modem i finalnie internet. To nie koniec naszych zmian w interakcji z komputerem. Na pewno rewolucja, którą już przeżyliśmy wszyscy, to było pojawienie się smartfona, który na dobre pojawił się wraz z wejściem Steve'a Jobsa na scenę w 2007 roku.
So, three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone.
Dostaliśmy do ręki nowe narzędzie, które jeszcze bardziej ułatwiło nam komunikację z komputerem. Było po pierwsze zawsze z nami obecne, bo mieściło się do torebki i kieszeni. Po drugie miało dostęp do całej wiedzy ludzkości przez internet. Po trzecie interakcja z nimi nie następowała przez mysz i klawiaturę, której przecież, jeśli niektórzy z nas jeszcze pamiętają, trzeba się było nauczyć. Niektórzy robili to w szkole, inni dopiero w życiu dorosłym. Ale tutaj interakcja była o tyle bardziej naturalna, że następowała przez dotyk ekranu, na przykład na którym strony przesuwaliśmy, tak jak się przewraca kartki czy odgarnia liście. I to był kolejny krok w celu uproszczenia tej metody komunikacji z komputerem, uczynienia jej bardziej intuicyjną, naturalną dla człowieka. I w ten sposób dochodzimy do dnia dzisiejszego, gdzie czają się dwa równoległe pola ułatwienia naszej komunikacji z maszyną. Pierwszym jest odejście od graficznego interfejsu, klikania palcem czy myszą i w zamian użycie tego samego instrumentu, który używamy na co dzień do komunikacji międzyludzkiej, czyli języka naturalnego. To zaczynają nam powoli umożliwiać przeróżne czaty GPT i to jest temat na osobny odcinek, który mam nadzieję wkrótce nagrać i Wam przedstawić. I to jest dobry moment, żeby podziękować za rosnącą liczbę subskrypcji. Natomiast obiecałem, że będę miał zawsze tylko jedną prośbę, więc dzisiaj też tylko jedna i inna niż ostatnio. Proszę, jeśli Ci się podoba lub też nie, to oceń podcast na Spotify albo w Apple Podcast lub w innej aplikacji, w której słuchasz podcastu. Jeśli brakuje Wam gdzieś paszczą o technologiach, chcielibyście słuchać w jakiejś innej aplikacji, dajcie też proszę znać. Pierwszym polem do poprawienia tej naszej komunikacji z komputerem jest użycie języka naturalnego. Zresztą poza czatem GPT od lat próbują to też robić różne urządzenia smart home w rodzaju Amazon Alexy na przykład. Drugim polem do poprawy komunikacji jest uczynienie komputera jeszcze bardziej wszechobecnym niż chowany do kieszeni smartfon. I tutaj częściowo udało się to osiągnąć, zakładając nam komputer na nadgarstek w formie zegarka, czy wprowadzając właśnie te urządzenia inteligentnego domu, ale dom raz na czas opuszczamy, a zegarek, no co by o nim nie mówić, nie patrzymy na niego cały czas. Jest więc ostatnia ścieżka, czyli założenie nam tego interfejsu na głowę, tak by non-stop był przed naszymi oczami, albo też wręcz wszczepienie nam chipu prosto do mózgu, co stara się robić Neuralink Ilona Muska. Więc giganci technologiczni, widząc tą pełną perspektywę, historię rozwoju interakcji człowieka z komputerem, widzą w wirtualnej czy rozszerzonej rzeczywistości naturalny kolejny krok. I są przekonani, że w końcu po coś będziemy chcieli lub musieli wręcz te urządzenia na głowę założyć. A oczywiście dla nich najlepiej by było, gdyby to były akurat urządzenia ich firmy albo przynajmniej takie logujące się do ich przestrzeni. Innymi słowy, Mark Zuckerberg czy Tim Cook mogą się mylić co do tego, jak wzbogacona czy wirtualna rzeczywistość ma wyglądać i do czego będziemy ją wykorzystywać. Tak długo, jak wpadnie na to jakiś inny programista czy startupowiec, który będzie chciał czy będzie musiał skorzystać z ich platformy, to dla nich będzie jak najbardziej ok. Wielkie firmy też wiedzą, że technologia jeszcze nie dorosła do etapu, w którym okulary stają się tak lekkie, tanie i płynne, że założą je na głowy miliony osób na całym świecie. Wciąż wyświetlanie tych grafik 3D, badanie non-stop rzeczywistości to ogromna moc obliczeniowa, której po prostu okulary nie są w stanie udźwignąć w prosty sposób. Dlatego są tak niezgrabne albo tak krótko trzymają na baterii. Jesteśmy w sytuacji takiej samej jak przy pierwszej prezentacji nowego rodzaju komputera przez Douglasa Engelbarta w 1968 roku. Mamy do czynienia z pewnym demonstratorem, zajmie nam pewnie parę lat, żeby powstały komputery, które są w stanie te innowacje wdrożyć na masową skalę i uczynić dostępnymi też finansowo dla klientów. Dla Cooka i Zuckerberga czekanie parę lat jest ok. Im zależy na tym, żeby nie spóźnić się na linię startową, kiedy w końcu wyścig się zacznie. I to już wszystko na dziś. Serdeczne podziękowania dla każdego słuchającego. Tak jak wspominałem, będę wdzięczny za każdą ocenę wystawioną w aplikacjach i już zachęcam do kolejnego odcinka, w którym będę chciał się zająć historią radiowej komunikacji na wojnie. Do usłyszenia.